Tytuł tygodnia.
Jeff Vandermeer. Unicestwienie. Powstała po tajemniczym wydarzeniu Strefa X, rządzi się własnymi, nieznanymi ludziom prawami. Członkowie 11 ekspedycji do strefy umierali, popełniali samobójstwa lub zabijali się nawzajem. Ci, którzy przetrwali, nie pamiętali, jak wrócili. 12 wyprawę tworzą wyłącznie kobiety. Czy uda im się odkryć tajemnice strefy? Książkę wydawnictwa Otwarte poleca portal lubimyczytać.pl. Na audiobook przerobiła ją Audioteka. Czyta Grażyna Wolszczak.
Dawno temu istniały tu miasta. Napotykałyśmy upiorne ślady ludzkich siedlisk, butwiejące chaty z zapadniętymi czerwonymi dachami, zardzewiałe szprychy zakopanego do połowy koła wozu oraz ledwie widoczne zarysy czegoś, co dawniej było zagrodą dla bydła, a teraz jedynie ozdobą warstw iłu usianego sosnowym igliwiem. O wiele gorsze okazało się jednak niskie, głośne zawodzenie o zmierzchu. Wiejący od oceanu wiatr i dziwny bezruch w głębi lądu ograniczały naszą zdolność oceny kierunku. I ten dźwięk zdawał się przenikać czarną wodę, którą nasiąkały cyprysy. Była ona tak ciemna, że mogłyśmy się w niej przejrzeć i w ogóle się nie poruszała, zastygła jak szkło. Odbijały się w niej brody szarego mchu, ciasno oplatającego cyprysy. Spoglądając nad terenem w stronę oceanu, widziałyśmy jedynie czarną wodę, szarość cyprysowych pni oraz ciągły, nieruchomy deszcz spływającego na ziemię mchu. I słychać było tylko to niskie zawodzenie. Nie sposób sobie tego wyobrazić, jeśli się tam nie było. Nie sposób też pojąć piękna tego wszystkiego. A gdy dostrzegasz piękno w pustkowiu, zachodzi w tobie jakaś zmiana. Pustkowie próbuje cię ujarzmić. Jak wspomniałam, tuż obok miejsca, gdzie las zalała woda, która kawałek dalej przemieniała go w słone bagna, znalazłyśmy wieże. Nastąpiło to 4. dnia po dotarciu do obozu, gdy miałyśmy już pewne rozeznanie w terenie. Ani mapy, które ze sobą przyniosłyśmy, ani rozmokłe, umazane sosnowym pyłkiem dokumenty pozostawione przez naszych poprzedników nie zapowiadały takiego znaleziska. Był tam otoczony pasem trawiastych zarośli, częściowo schowany pod opadłym mchem z lewej strony szlaku. Okrągły blok z jakiegoś szarawego kamienia, wyglądającego na mieszankę cementu i zmielonych muszli. Miał mniej więcej 20 metrów średnicy i wystawał około 20 centymetrów nad ziemię. Na powierzchni nie wyryto ani nie napisano niczego, co w jakikolwiek sposób określałoby jego przeznaczenie lub tożsamość jego twórców. Za umieszczonym po północnej stronie kamiennego bloku, prostokątnym otworem, ukazywały się spiralne schody wiodące w dół, w ciemność. Wejście przysłoniły pajęczyny przątków i fragmenty roślin naniesione przez porywisty wiatr, lecz z wnętrza dolatywało chłodne powietrze. Na początku tylko ja widziałam w tym czymś wieżę. Nie wiem, dlaczego to akurat słowo przyszło mi do głowy, bo przecież konstrukcja wnikała w głąb ziemi. Równie dobrze mogłam ją uznać za bunkier albo za zakopany budynek. Gdy tylko zobaczyłam schody, przypomniałam sobie jednak latarnię morską na wybrzeżu i nagle oczyma duszy ujrzałam ostatnią ekspedycję, jej uczestników, odchodzących stąd jeden po drugim i ziemię, która jakiś czas wcześniej przesunęła się w spójny, z góry zaplanowany sposób, tak by latarnia morska pozostała tam, gdzie zawsze była, a jej podziemna część znalazła się w głębi lądu. Gdy tam stałyśmy, te obrazy ukazały mi się wraz z ogromem skomplikowanych szczegółów i patrząc wstecz uznaję to za pierwszą irracjonalną myśl, jaka przyszła mi do głowy po dotarciu do naszego celu. To niemożliwe, powiedziała geodetka, wpatrując się w swoje mapy. Zwarty półmrok późnego popołudnia spowił ją chłodną ciemnością i nadał jej słowom ton bardziej naglący niż w innych okolicznościach. Słońce zapowiadało, że wkrótce będziemy musiały użyć latarek, żeby to zbadać, choć mnie brak naturalnego światła ani trochę nie przeszkadzał. A jednak to widzimy, odrzekłam, chyba że mamy zbiorowe halucynacje.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.